Mówi Paryż, Radio France International. Jest poniedziałek, 13 października. Oto najważniejsze wydarzenia dnia dzisiejszego. Po wczorajszej decyzji Eurogrupy rządy strefy euro kolejno ogłaszają dzisiaj plany ratunkowe dla systemu bankowego i finansowego. Giełdy odzyskują zaufanie. Nagrodę Nobla w dziedzinie ekonomii otrzymał Amerykanin Paul Krugman za pracę w dziedzinie wymiany handlowej. W niedzielnych wyborach parlamentarnych na Litwie zwyciężyła opozycyjna partia konserwatywna Związek Ojczyzny Litewscy Chrześcijańscy Demokraci Andriusa Kubiliusa. Prezydent Sarkozy uchylił rządowy dekret zezwalający na ekstradycję Mariny Petrelli, byłej terrorystki, członkini Czerwonych Brygad, powołując się na klauzulę humanitarną. Przed mikrofonem Katarzyna Zawicka, w studiu technicznym Grażyna Chmurska i Uber. Witamy Państwa bardzo serdecznie i zapraszamy do wysłuchania naszej audycji, w której dzisiaj po wiadomościach i przeglądzie prasy usłyszycie Państwo kilka minut ekonomii Piotra Błońskiego, Eurekę Piotra Rosochowicza, mniej poważne wiadomości przygotowane przez Annę Bernhardt oraz kolejną lekcję języka francuskiego. A oto wiadomości. Czy po niedzielnym posiedzeniu Eurogrupy w Paryżu w tunelu kryzysu finansowego widać jakieś światełko? Na odpowiedź jeszcze za wcześnie, ale na plany masowego wsparcia dla banków ogłaszane dziś kolejno przez rządy europejskie rynki reagują pozytywnie. Wskaźniki giełdowe zdecydowanie dzisiaj rosły. Dla przywrócenia zaufania i płynności obrotu kredytowego Niemcy przeznaczają 480 miliardów euro, Francja 360 miliardów, Londyn 500 miliardów funtów. Każde państwo Unii uczestniczy w tym gigantycznym przedsięwzięciu, dostosowując decyzje Eurogrupy do swoich potrzeb i możliwości. Sumy te mają pozwolić nie tylko na zapobieżenie dalszym bankructwom banków, ale również na przywrócenie normalnego obiegu kredytowego i równowagi na giełdach. Omówienie głównych decyzji znajdziecie Państwo w dzisiejszej kronice ekonomicznej Piotra Błońskiego po przeglądzie prasy i w Euronecie. Prezydent Sarkozy przedstawił w poniedziałek po nadzwyczajnym posiedzeniu Rady Ministrów w Paryżu szczegółowy plan ratowania francuskich banków. Sylwia Gibbs.
Szef państwa wymienił główne posunięcia francuskiego planu poparcia dla banków, który opiewa na sumę 360 miliardów euro. Jednym z jego najistotniejszych elementów jest utworzenie państwowej instytucji finansowania banków, które będą tego potrzebowały. Nicolas Sarkozy podkreślił fakt, że po nieskutecznych działaniach na własną rękę państwa dotknięte kryzysem globalnym postanowiły przezwyciężyć go razem. Zapewnił, że Francja nie pozostawi żadnego banku na pastwę bankructwa. Zapowiedział, że już w końcu tygodnia podjęte zostaną kroki legislacyjne umożliwiające realizację planu i zobowiązał się wobec obywateli, że Francja wyciągnie konsekwencje z zaistniałej sytuacji. Ci, którzy zawinili, będą ukarani. To, co powinno zostać zmienione w instytucjach międzynarodowych i w polityce, zostanie przez nas zmienione, zadeklarował uroczyście prezydent Francji. O zasięgu tych projektów świadczy jego następne zdanie. Po zakończeniu fazy europejskiej otworzę następny rozdział, który będzie polegał na przekonaniu naszych amerykańskich partnerów o konieczności zwołania szczytu grupy 8 razem z krajami rozwijającymi się, aby przebudować kapitalizm. Agencja Reutersa komentuje europejski plan na rzecz banków jako potrójny sukces prezydenta Sarkozy'ego. Udało mu się po raz pierwszy w historii Zjednoczonej Europy zwołać zebranie krajów strefy euro, Eurogrupy, na szczeblu szefów państw i rządów, co było skądinąd od dawna jego życzeniem. Udało mu się dołączyć do tego grona Gordona Browna, premiera Wielkiej Brytanii, która zachowała własną walutę. Udało mu się pogodzić z prezesem Europejskiego Banku Centralnego, pomimo że go tak często krytykował. Jean-Claude Trichet przyznał, że jest pod wrażeniem dalekosiężnych decyzji podjętych przez Eurogrupę i przez jedność zamanifestowaną pod przewodnictwem prezydenta Sarkozy'ego.
Tu Paryż, Radio France International. Ostatnią w tym sezonie Nagrodę Nobla w dziedzinie ekonomii otrzymał Amerykanin Paul Krugman za pracę w dziedzinie wymiany handlowej. Krugman znany jest z bardzo krytycznego stanowiska wobec polityki ekonomicznej prezydenta Busha. Urodził się 28 lutego 1953 roku w Long Island w stanie New York. Kształcił się w Yale i w Massachusetts Institute of Technology. Wykładał w macierzystym Yale i w słynnej London School of Economics. Od roku 2000 jest jest stałym komentatorem ekonomicznym New York Timesa. W latach 80. począł publikować liczne prace popularyzatorskie, czym zyskał sobie znaczną renomę wśród szerokiej publiczności. Umocnił swój autorytet, przepowiedziawszy azjatycki kryzys z roku 1997. Uchodził za najpoważniejszego komentatora politycznego w Stanach Zjednoczonych. Jego książka The Great Unraveling, opublikowana w roku 2003, bezlitosna krytyka polityki gospodarczej Busha, przepowiada, że redukcja podatków i pogłębianie deficytu, między innymi w wyniku wojny w Iraku, wywoła głęboki kryzys gospodarczy. The Economist napisał wówczas, że książka stwarza wrażenie, iż zdaniem Krugmana wszystkie nieszczęścia świata są skutkiem działalności George'a W. Busha. Opowiada się on za ostrą redukcją budżetu obronnego i zwiększeniem budżetów socjalnych i na opiekę zdrowotną. Jego książka na ten temat spotkała się z surową oceną kół liberalnych, które zarzuciły jej skrzywienie ideologiczne i brak istotnych treści ekonomicznych. Tu Paryż, Radio France Internationale. W niedzielnych wyborach parlamentarnych na Litwie zwyciężyła opozycyjna partia konserwatywna, Związek Ojczyzny Litewskich Chrześcijańscy Demokraci Andriusa Kubiliusa, uzyskując 18,51% głosów. Na drugim miejscu za konserwatystami Kubiliusa znalazła się nowo powstała partia Wskrzeszenia Narodowego, założona przez telewizyjnego showmana Arturasa Walinskasa, która dostała 14,76%. Trzecie miejsce przypadło partii Porządek i Sprawiedliwość zdymisjonowanego prezydenta Rolandasa Paksasa. Opowiedziało się za nią 14% Litwinów. Rządzący socjaldemokraci Gediminasa Kirkilasa uzyskali 12,71% i uplasowali się na czwartej pozycji. Tuż za nimi znalazła się Partia Pracy Wiktora Uspaskicha, milionera rosyjskiego pochodzenia, mającego powiązania z Gazpromem. Głosowało na nią według wstępnych ocen 11,29% wyborców. Kubilius oświadczył, że jest gotów współpracować ze wszystkimi innymi partiami, ale znawcy polityki przewidują, że będzie miał on poważne problemy z utworzeniem rządu koalicyjnego. Przewodniczący Akcji Wyborczej Polaków na Litwie, AWPL, Waldemar Tomaszewski w wyborach do litewskiego parlamentu zdobył mandat już w pierwszej turze w okręgu jednomandatowym, uzyskując 65% poparcia. AWPL zdobyła 4,86% głosów, czyli nie przekroczyła wymaganego progu 5%. W wyborach parlamentarnych na Litwie obowiązuje ordynacja mieszana. Połowa posłów jest wybieranych z list partyjnych, połowa w okręgach jednomandatowych. W tych ostatnich przewidziane są dwie tury wyborów. Jeżeli żaden z kandydatów w okręgu jednomandatowym nie uzyska ponad 50% głosów w pierwszej turze, do drugiej tury przewidzianej 26 października przejdą dwaj kandydaci, którzy uzyskali najwięcej głosów. Ostatecznie zwycięży ten, który uzyska zwykłą większość głosów. Ostateczne wyniki głosowania zostaną podane w przyszłą niedzielę, ale jak zaznaczył podczas poniedziałkowej konferencji prasowej przewodniczący CKW Zenonas Wajgauskas, nie należy się spodziewać zasadniczych zmian. Tu Paryż, Radio France Internationale. Marina Petrella, była członkini Czerwonych Brygad, nie zostanie wydalona z Francji do Włoch. Informację przekazał dziennik Journal du Dimanche, a potwierdził ją Pałac Elizejski. Prezydent Republiki uchylił rządowy dekret zezwalający na ekstradycję Mariny Petrelli, powołując się na klauzulę humanitarną. Wstawiła się za nią jego szwagierka, aktorka Valeria Bruni Tedeschi. Była terrorystka, która została w 1992 roku skazana zaocznie we Włoszech na karę dożywotniego więzienia za udział w zabójstwie komisarza policji. Od początku lat 80. przebywa we Francji. Tutaj wyszła za mąż, prowadziła normalne życie, pracując jako asystentka socjalna. Skorzystała ona z zasady wprowadzonej przez prezydenta Mitterranda, który gwarantował azyl we Francji bojownikom wyrzekającym się użycia siły. Gdy w 2007 roku została aresztowana i wsadzona do więzienia, czekając na decyzję w sprawie ekstradycji, załamała się zupełnie. Odmówiła jedzenia, podejmowała próby samobójcze. W sierpniu tego roku, ze względu na bardzo zły stan zdrowia, została warunkowo zwolniona i od tego czasu przebywa w paryskim szpitalu. Afera Mariny Petrelli wywołała sporo szumu. Lewica oburzała się na próbę ekstradycji, uważając to za pogwałcenie wcześniej przyjętych zobowiązań. Natomiast ofiary komunistycznego terroru we Włoszech zamierzają zorganizować w przyszły weekend manifestację w Paryżu. Organizacja grupująca ofiary wynajmie specjalny pociąg, gdzie zasiądą, cytuję, członkowie rodzin złamanych cierpieniem i przybitych obojętnością, jaką się im okazuje. Surowo skrytykował tę decyzję również autorytet Autonomiczny Związek Zawodowy Policji Włoskiej. Prezydent Sarkozy uważa, że jego decyzja nie powinna spotkać się z brakiem zrozumienia we Włoszech ze względu na jej humanitarny charakter. Słuchajcie Państwo Paryża, Radia France International. Zapraszam teraz do wysłuchania przeglądu dzisiejszej prasy paryskiej, który przygotowali Piotr Kamiński i Stefan Rieger.
Koniec koszmaru daje na okładce Libération, nie ma jednak na myśli kryzysu finansowego, lecz prezydencką decyzję o odmowie ekstradycji włoskiej terrorystki Mariny Petrella. Z artykułu wynika, że prezydent Sarkozy podjął tę humanitarną decyzję pod wpływem żony i szwagierki, Carly Bruni i jej siostry, aktorki Valérie Bruni-Tedeschi, przy czym szczególnie aktywną rolę odegrała właśnie ta ostatnia. W Les Echos znajdujemy natomiast artykuł, który przynajmniej dla niektórych może oznaczać początek koszmaru. To plan gruntownej reformy naszej instytucji, jaki zamierza podjąć jej nowy prezes Alain de Pouzillac w ramach globalnej reorganizacji mediów francuskich nadających dla zagranicy. Dziennik mógł się zapoznać z dokumentem dotyczącym RFI, gdzie rzekomo mowa jest o kompletnej przebudowie radia, jego strategii i trybu funkcjonowania. Les Echos cytują surową wypowiedź prezesa na posiedzeniu Komitetu Zagładowego, gdzie RFI dowiedziała się, iż jest radiem staroświeckim, nazbyt męskim, zakorzenionym we własnych stereotypach, monotonnym. Chodzi o to, by skoordynować działania i wykorzystać kompetencje dziennikarzy serwisu francuskiego i priorytetowych języków obcych, to znaczy angielskiego i arabskiego. RFI nadaje w 20 językach, spośród których wiele ma mikroskopijną słuchalność, a 7 ma zostać zlikwidowanych. Artykuł cytuje jednak tylko 3, niemiecki, turecki i albański, o ewentualnych zagrożeniach dla redakcji polskiej nie wspominając. Dyrekcja chce rozszerzyć obecność antenową muzyki i ekonomii, w której to ostatniej dziedzinie redakcje wykazują jej zdaniem niedostateczne kompetencje. RFI ma się stać radiem globalizacji, utrzymać prowadzenie w Afryce francuskojęzycznej, stworzyć wiarygodną alternatywę w Afryce angielsko- i portugalskojęzycznej. Obok dowiadujemy się, że między prezesem a komitetem zakładowym, który musi obowiązkowo zatwierdzić reformę, narasta napięcie. Ponadto w całej prasie wiele na temat kryzysu finansowego, niedzielnych narad międzynarodowych i skutków na dłuższą metę, przy czym choć większość komentatorów przyznaje niechętnie w prasie lewicowej z większym przekonaniem w Le Figaro i w Les Echos, że pomysły Gordona Browna są sensowne, nikt właściwie nie jest w tej mierze optymistą. Uniknęliśmy najgorszego w finansach, trzeba teraz jeszcze przygotować odwrót w dziedzinie gospodarczej, piszą Les Echos. Zapowiada się on wszędzie. Stagnacja lub recesja grozi krajom rozwiniętym, poważne wyhamowanie rozwoju krajom rozwijającym się. Wymiar społeczny tej nowej fazy odwrotu wymagać będzie przemian jeszcze trudniejszych do przeżycia, ostrzega ekonomiczny dziennik. Okazuje się co gorsza, że nawet bogactwa naturalne nie stanowią tutaj dostatecznego zabezpieczenia, a już tym bardziej, gdy kontrolę nad nimi przejmie jakieś niemiłe imperium. Le Figaro pisze, że Azerbejdżan obawia się nagłego powrotu na rosyjską orbitę i szuka wsparcia w Europie. Dziennik przypomina, że w środę odbywają się w tym kraju wybory prezydenckie. Spostrzegam zarazem piórem swego korespondenta Pierre'a Priera, że na ulicach trudno wykryć ślady tego wydarzenia. Dotychczasowy prezydent Ilham Aliyev jest niemal pewien ponownego wyboru. Opozycja bojkotuje bowiem wybory w warunkach totalnej blokady układu politycznego. OBWE miała bardzo poważne zastrzeżenia wobec poprzednich wyborów w Azerbejdżanie. A przecież, jak pisał niezależny dziennik Zwierciadło, wybory te mogły stanowić okazję do zrewidowania dotychczasowej polityki równowagi między Rosją a Europą. W azerskich pałacach wciąż pobrzmiewa echo rosyjskiej napaści na Gruzję. Aliyev prowadził dotychczas stopniowy proces zbliżenia z Europą i Stanami Zjednoczonymi, korzystając z rosyjskiej dyskrecji. Zezował nawet w stronę NATO, nie wykluczając akcesu do Unii. Żołnierze azerscy walczą w Iraku i w Afganistanie. Tendencje te popiera opozycja, która wiąże z nią nadzieję na umocnienie demokracji. Gruziński kryzys stawia jednak pod znakiem zapytania regionalną stabilizację. Doradca dyplomatyczny Aliyeva przyznaje, że Baku waha się, czy uznać niepodległość separatystycznych republik. W czasach ZSRR, czytamy w Le Figaro, kraj nie czerpał żadnych korzyści z ropy naftowej, w całości konfiskowanej przez Kreml. Wokół tej kwestii krąży cała polityka kraju, gdzie szyby naftowe stoją wśród domów mieszkalnych, a słupy płonącego gazu tryskają od stuleci same ze stoków ognistych gór o kilka kilometrów od centrum stolicy. Bomby spadły w sierpniu bardzo niedaleko rurociągu Baku-Tbilisi-Ceyhan, który omija Rosję, pompując ropę do Turcji i Europy. Cienką aluzję zrozumiano w Baku aż nadto dobrze, tym bardziej, że dotyczy ona najważniejszego bogactwa azerskiego – gazu. Chodzi o projekt gazociągu Nabucco, który również ma ominąć Rosję. Przewodniczący lokalnej filii Fundacji Szorosza, Zardukht Alizade, mówi wprost, że Rosjanie go nie chcą i dlatego założę się, że nie powstanie. Rosja, która popycha konkurencyjny projekt, już zaproponowała Alijewowi zakup całej jego obecnej i przyszłej produkcji po cenach rynkowych. Baku na razie nie odpowiada, a zresztą Nabucco, który ma przetaczać 30 miliardów metrów sześciennych rocznie, nie może się przecież zadowolić gazem azerskim. By gazociąg był rentowny, musi wessać również gaz turkmeński i kazachski, gdy te dwa kraje podpisały już umowy z Moskwą, oraz irański, którego Waszyngton nie chce. Zdaniem opozycji Alijew podsyca napięcie, żeby nastraszyć Europę, ale chce utrzymać chwiejne status quo, gdyż zbliżenie z Europą zmusiłoby go do demokratyzacji kraju. Prezydencki doradca uważa natomiast, że Europa powinna bardziej poprzeć Azerbejdżan w kwestii okupacji 20% jego terytorium przez Armenię, która zajmuje Górny Karabach i 7 sąsiednich regionów. Czytamy w Le Figaro.
Słuchają Państwo audycji w języku polskim z Paryża.
1300 miliardów euro, aby ratować banki w Europie, wykłada na stół rachunek popołudniowy Le Monde. Miło jest być bankierem w tych ciężkich czasach, choć wątpliwe, aby wszyscy docenili urok tej astronomicznej sumy, dwakroć większej z okładem niż w amerykańskim planie Paulsona, przy pomocy której rządy Eurolandu, każdy wedle swoich potrzeb i swego widzimisię, gotowe są wyciągać z topieli grzeszną finansjerę. Gest chwilowo doceniły w każdym razie światowe parkiety, gdzie notowania poszły w górę, ale dopiero historia pokaże, pisze Le Monde w swym komentarzu redakcyjnym, czy to właśnie z Europy, a konkretnie z Paryża w niedzielę 12 października nadeszła pierwsza poważna i globalna odpowiedź na wyzwanie światowego kryzysu. Wobec niepokojących zawirowań amerykańskiej administracji na wylocie europejscy przywódcy nie mieli innego wyjścia, jak przezwyciężyć narodowe egoizmy i wykazać się zbiorową odpowiedzialnością. Udało im się to dokonać, a szczególnie trzem spośród nich. Dziennik wymienia na pierwszym miejscu Gordona Browna, którego zaproszono na spotkanie Eurolandu do Paryża, choć Wielka Brytania nie przyjęła euro. Jego solidne propozycje, wstrzyknięcie gotówki, częściowa nacjonalizacja zagrożonych banków i udzielenie gwarancji dla obrotu międzybankowego, zainspirowały plan globalny przyjęty przez czternastkę. Gordon Brown, który jeszcze pod koniec lata wydawał się staczać prosto w przepaść, bijąc rekordy niepopularności tyleż wśród opinii, co w łonie własnej partii, bierze dziś być może rewanż. Nie podlega kwestii, że to właśnie on, jako minister finansów Tony'ego Blaira w latach 1997-2007, był jednym z czempionów owej deregulacji, która doprowadziła do obecnego kataklizmu. Ale w obliczu klęski żywiołowej umiał właściwie zareagować. Zareagować, co więcej, jak Europejczyk, odcinając się od tego, w co nazbyt długo wierzył. O swoją przyszłość polityczną na rok przed wyborami w Niemczech gra również w tym kryzysie Angela Merkel. Owszem, kiedy przed 10 dniami odrzuciła ideę europejskiego planu Paulsona, miała z pewnością dobre po temu powody, ale uczyniła to tak brutalnie, że w skoordynowaną reakcję Europejczyków mało kto chciał wierzyć. W końcu jednak nolens volens pani kanclerz dała się przekabacić. Niemały zapewne miał w tym udział prezydent Francji, trzeci bohater komentarza Le Monde, który nie szczędził istotnie wysiłków, aby skrzyknąć partnerów i zapobiec dalszemu rozkładowi Unii. Stawką była wiarygodność francuskiej prezydencji i Nicolas Sarkozy umiał tę partię rozegrać drużynowo. Tym lepiej, przyklaskuje dziennik, pozostaje wszak pytanie, czy planeta finansów usłyszy to przesłanie.
RFI, la radio du monde.
Euronet, RFI z Paryża. Sylwia Gibbs.
Unijni ministrowie spraw zagranicznych postanowili na poniedziałkowym posiedzeniu w Luksemburgu zawiesić na 6 miesięcy sankcje wobec Białorusi. Tematem obrad były przygotowania do szczytu państw Unii Europejskiej, który odbędzie się 15 i 16 października w Brukseli. Sankcje są instrumentem unijnej polityki na rzecz demokracji i praw człowieka. Mają wpłynąć na przywódców, nie uderzając w ludność krajów, na które Unia chce wywrzeć nacisk. Sankcje wobec Białorusi zostały podjęte przeciwko 41 przedstawicielom reżimu, włącznie z prezydentem Łukaszenką, przezwanym ostatnim dyktatorem Europy. Nałożono na nich zakaz wjazdu na obszar Unii Europejskiej i zamrożono ich mienie. Szefowie dyplomacji 27 krajów członkowskich postanowili uchylić te sankcje na próbę i tylko częściowo, jako że postępy Białorusi na rzecz demokracji też były częściowe. Najpierw uwolnienie więźniów politycznych, potem wybory parlamentarne uznane za nieprawidłowe przez obserwatorów OBWE. Według agencji France Presse orędownikami rozpatrzenia restrykcji wobec Białorusi byli od tygodni jej sąsiedzi, Polska i Litwa, ze względu na rolę, jaką Mińsk mógłby ich zdaniem odegrać w płaszczyźnie stosunków między Rosją a Zachodem. 36 przywódców Białorusi z prezydentem Łukaszenką włącznie będzie mogło podróżować do krajów Unii, ale ich mienie pozostanie zamrożone. 4 innych, jak minister spraw wewnętrznych Władimir Naumał, odpowiedzialny za porwania opozycjonistów w latach 1999-2000, są nadal niepożądani na terenie Unii. Dołączono do nich przewodniczącą Centralnej Komisji Wyborczej Lidia Jarmoszyna, odpowiedzialną za sfałszowanie wyborów. Białoruski minister spraw zagranicznych Siergiej Martynow nie musiał czekać na zniesienie restrykcji wizowych. Już jest w Brukseli i spotyka się z przedstawicielami Komisji Europejskiej i Rady. O reakcję na zawieszenie sankcji wobec Białorusi poprosiliśmy przewodniczącego delegacji do spraw stosunków z Białorusią w Parlamencie Europejskim, Jacka Protasiewicza.
Mogę powiedzieć, że decyzja ministrów jest zgodna z sugestiami, rekomendacjami, które Parlament Europejski w zeszłym tygodniu podczas debaty, a następnie głosowania nad rezolucją proponował. Mimo takiego, a nie innego przebiegu wyborów, parlament zawnioskował, ażeby ministrowie, czy w ogóle cała Unia Europejska, dała władzom białoruskim jeszcze jedną szansę, zawieszając częściowo sankcje na pół roku i oczekując, że w ciągu tego pół roku dojdzie do bardzo konkretnych zmian na korzyść demokracji i praw człowieka na Białorusi. Jeśli w ciągu tego pół roku takich zmian nie będzie, no to wiadomo, że Białoruś nie ma, czy władze białoruskie nie mają zamiaru poprawić sytuacji praw człowieka i wolności demokratycznych w tym kraju.
Jakie są plany delegacji do spraw stosunków z Białorusią, której pan przewodniczy w Parlamencie Europejskim?
Za 3 tygodnie wybieramy się do Wilna, gdzie będziemy mieli 3-dniowe posiedzenie, w trakcie którego zarówno zapoznamy się z konkretnymi wynikami misji obserwatorów zagranicznych, jak i porozmawiamy z przedstawicielami opozycji białoruskiej o sytuacji w tym kraju po wyborach. Zasięgniemy także opinii naszych amerykańskich partnerów z 2 instytutów republikańskiego i demokratycznego, które na bieżąco analizują sytuację na Białorusi, a wreszcie porozmawiamy z przedstawicielami organizacji pozarządowych, z przedstawicielami niezależnych mediów, społeczeństwa obywatelskiego o tym, co można byłoby przez te najbliższe pół roku uczynić, ażeby sytuacja na Białorusi zaczęła się poprawiać, a nie pogarszać.
Unia rozpatrzy za 6 miesięcy sytuację na Białorusi i zadecyduje, czy uchyli całkowicie, czy przeciwnie, przywróci sankcje.
RFI, Radio France Internationale. Słuchają państwo audycji w języku polskim z Paryża.
I love Paris in the springtime.
Notatnik paryski. Zobaczył i spisał Marek Brzeziński.
Spojrzenia na gospodarkę. Piotr Błoński.
Magazyn popularno-naukowy Eureka pod redakcją Piotra Rosochowicza.
Kilka minut o filmie francuskim. Anna Brzeczyska.
Zgodnie z tradycją na początku roku odbywają się noworoczne spotkania prezydenta Republiki.
Dziś wybierzemy się na spotkanie z wiatrakami w okolicy Bordeaux.
W roku 1393 rozegrały się w paryskich włościach Świętego Pola.
W Paryżu ukazał się 158 numer zeszytów historycznych. Sięgnijmy więc po ten kolejny tom serii.
Nasz adres internetowy to www.rfi.fr/popolsku.
Tout le monde écoute RFI.
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 Radio Świata.
A Radio Mundial.
RFI. La Radio du Monde.
Felieton ekonomiczny. Piotr Błoński.
Jeśli sądzić po reakcji giełd, decyzje podjęte na niedzielnym posiedzeniu Eurogrupy przywracają rynkom zaufanie. Po bezprecedensowo czarnym tygodniu giełdy w Londynie, Paryżu i Frankfurcie otwarły w poniedziałek notowania z wyżką od ponad 4 do ponad 6% i to jeszcze przed ujawnieniem konkretnych programów działań przez poszczególne rządy strefy euro, a w ciągu dnia wskaźniki nadal rosły. Giełdy nowojorskie także otwarły zdecydowaną zwyżką. Na posiedzeniu Eurogrupy postanowiono bowiem jednomyślnie, że rządy zaangażują się w działania antykryzysowe poprzez udzielanie gwarancji dla kredytu międzybankowego do końca 2009 roku oraz w razie potrzeby rekapitalizację banków, aby uchronić przynajmniej największe z nich przed niewypłacalnością. Zalecono także Komisji Europejskiej natychmiastowe wdrożenie nowych reguł księgowych dla banków i przedsiębiorstw mniej zależnych od chwilowego kursu ich akcji. Jak wyjaśnił prezydent Nicolas Sarkozy, przedstawiając wyniki posiedzenia, cytuję, plan ten każdy z państw członków Eurogrupy stosować będzie z należytą elastycznością odpowiadającą różnorodności naszych systemów finansowych i krajowych reguł. Niemniej jest to akcja wspólna. Warto podkreślić, że Wielka Brytania, choć nie należy do strefy euro, w pełni uczestniczy w realizacji tych wspólnych działań, tym bardziej, że główną dla nich inspiracją był postanowiony przez premiera Gordona Browna plan ratunkowy dla banków brytyjskich. W poniedziałek rządy kolejno ogłaszały rozmiary planów krajowych. Niemiecki opiewa na 400 miliardów euro gwarancji dla obrotu międzybankowego, przy czym minister finansów Steinbrück zaznaczył, że korzystać z niego będą mogły wszystkie banki wypłacalne, oraz 80 miliardów na rekapitalizację banków. Rząd przeznacza na to natychmiast 100 miliardów euro, czyli oprócz owych 80, 20 miliardów stanowiących 5% wysokości zadeklarowanej gwarancji. Rząd brytyjski potwierdził swój plan opiewający na 500 miliardów funtów, czyli 636 miliardów euro, w tym 50 miliardów na rekapitalizację banków drogą przejmowania ich przez państwo, 250 miliardów gwarancji dla kredytu międzybankowego oraz 200 miliardów emisji pieniądza na rynek dla udrożnienia obrotu kredytowego. Plan francuski, ogłoszony osobiście przez prezydenta Sarkozy'ego, opiewa na 360 miliardów euro, w tym 320 gwarancji dla kredytu międzybankowego oraz 40 miliardów na ewentualne rekapitalizacje banków. Korzystać będą z tego mogły wszystkie banki, zaznaczył Sarkozy, dodając, że zgodnie z postanowieniami Eurogrupy nie będzie to dla banków prezent. Za gwarancje będą one płacić. Dalej, Hiszpania gwarantuje kredyty międzybankowe na 100 miliardów euro, na razie do końca roku bieżącego. Włochy przeznaczają ponad 20 miliardów dolarów na wsparcie dla banków. Austria 15 miliardów plus 100 miliardów euro gwarancji. Dalsze deklaracje oczekiwane są w najbliższych dniach nie tylko w Europie, bo zgodnie z decyzją piątkowego szczytu G7 podobne działania podejmą także USA, Japonia i Kanada. W Moskwie zaś prezydent Miedwiediew oznajmił, że podpisał szereg ustaw, które pozwolą na zapobieżenie konsekwencjom kryzysu w Rosji. Eksperci oceniają finansowy wysiłek rosyjskiego rządu na 150 miliardów euro. Mimo to giełdy moskiewskie zakończyły dziś notowania silną stratą. Wróćmy jeszcze do kwestii nowych reguł księgowych. Gdy przedsiębiorcy lub bank zadłużają się, wysokość ich długu nie tylko nie może przekraczać określonej wielokrotności środków własnych, ale pozostaje w proporcji do wartości tego przedsiębiorstwa lub banku określonej przez sumę wartości jego akcji. Gdy kurs akcji ulega tak wielkiemu spadkowi jak w ostatnich miesiącach, wcześniejsze zadłużenie, które pozostawało w normie, relatywnie rośnie, wobec czego akcje dalej spadają i tworzy się błędne koło. Zmiana reguł polegać ma na tym, by w określaniu wartości aktywów brać pod uwagę nie chwilową wartość rynkową akcji, lecz stopień ryzyka niewypłacalności. Nowe reguły mają obowiązywać w Unii Europejskiej od momentu publikacji przez spółki wyników za trzeci kwartał tego roku. Na odpowiedź na pytanie, czy te bezprecedensowe działania przywrócą równowagę na światowych rynkach, jest oczywiście za wcześnie. Pierwsze reakcje są jednak temu przychylne. Osobną kwestią są szczegółowe zasady rozprowadzania czy udostępniania bankom tych niewyobrażalnie wielkich sum i kontrola ich użycia. W najbliższych latach państwo będzie w tym odgrywać znacznie większą rolę niż dotychczas.
RFI Radio Świata. Eureka. Pod redakcją Piotra Rosochowicza.
Laureaci tegorocznych nagród Nobla w dziedzinach naukowych, medycynie, fizyce i chemii dostaną w każdej dziedzinie po 10 milionów koron szwedzkich, czyli około miliona euro. W przypadku, gdy laureatów jest trzech, a jest tak we wszystkich trzech przypadkach, każdemu z nagrodzonych przypadnie po ponad 300 tysięcy euro. Rozpocznijmy od omówienia nagród z chemii. Żywy organizm tworzą dziesiątki tysięcy współdziałających ze sobą białek o najróżniejszych właściwościach. Od twardej keratyny, tworzącej paznokcie, rogi czy kopyta, do przeźroczystej krystaliny, soczewki oka, elastycznej elastyny czy odpowiedzialnych za procesy życiowe enzymów. Jeśli jakieś białka źle spełniają swoje funkcje, dochodzi do choroby. Dlatego tak ważne jest poznanie właściwości i roli ich wszystkich. Tegoroczną Nagrodę Nobla w dziedzinie chemii przyznano za odkrycie nietypowego, świecącego białka GFP, Green Fluorescent Protein, wytwarzanego przez żyjącą u zachodnich wybrzeży Ameryki Północnej meduzę Equorea Victoria, czego dokonał w roku 1962 Osamu Shimomura, oraz dalsze prace nad tym białkiem Martina Chalfi oraz Rogera Ciena. Martin Chalfi wykazał, że świecące intensywnie na zielono pod wpływem ultrafioletu złożone z 238 aminokwasów białko GFP jest niezwykle wygodnym markerem, a odpowiednia modyfikacja DNA, kwasu dezoksyrybonukleinowego, pozwala wiązać je z innymi dotychczas niewidocznymi białkami. Świecących białek używają obecnie tysiące badaczy na całym świecie. Podczas jednego z najbardziej efektownych eksperymentów udało się oznaczyć różne komórki mózgu myszy wieloma różnymi kolorami. To zasługa Rogera Ciena, który wyjaśnił mechanizm fluorescencji GFP i otrzymał białka świecące barwami innymi niż zielona, w tym w kolorze czerwonym, śliwkowym, cytrynowym czy pomarańczowym. Nagrodą Nobla 2008 w dziedzinie fizjologii i medycyny podzielą się Niemiec Harald Zurhausen oraz Francuska Françoise Bach-Sinoussi i jej rodak Luc Montagnier. Dzięki pracom Zurhausena udało się opracować szczepionkę chroniącą przed wirusami powodującymi 95% zachorowań na raka szyjki macicy. W skali całego świata przewlekłe zakażenie HPV, wirusem brodawczaka ludzkiego, odpowiada za ponad 5% wszystkich nowotworów. Oprócz raka szyjki macicy chodzi tu m.in. o raka sromu, penisa i jamy ustnej. Françoise Bach-Sinoussi i Luc Montagnier odkryli ludzkiego wirusa zespołu nabytego braku odporności HIV, Human Immunodeficiency Virus. To on okazał się odpowiedzialny za tajemniczą chorobę, która ujawniła się w latach 80. XX wieku, powodując zanik odporności u wielu pacjentów. Powielanie się wirusa stwierdzono w limfocytach pacjentów we wczesnej fazie zespołu nabytego braku odporności AIDS, Acquired Immune Deficiency Syndrome, oraz we krwi osób z zaawansowanym AIDS. Udało się także wykazać, że wyizolowany wirus w warunkach laboratoryjnych atakuje i niszczy limfocyty zdrowych osób oraz reaguje z przeciwciałami chorych. Wirus HIV, który przenosi się poprzez kontakty seksualne i krew, zaburza działanie układu odpornościowego, intensywnie się namnażając i niszcząc limfocyty T. Odkrycie Bach-Sinoussi oraz Montagniera miało kluczowe znaczenie dla walki z AIDS. Między innymi udało się opracować testy wykrywające zakażenie, co umożliwiło na przykład badania przetaczanej chorym krwi. Okazało się, że chodzi o retrowirusa, czyli wirusa, który potrafi przepisywać własną informację genetyczną zawartą w RNA, kwasie rybonukleinowym, na DNA. Tegoroczną Nagrodę Nobla w dziedzinie fizyki podzielono między Amerykanina japońskiego pochodzenia Yoshiro Nambu oraz Makoto Kobayashiego i Toshihide Masakawa z Japonii. Prace laureatów dotyczą budowy materii i całego wszechświata. Antymateria to fenomen znany fizykom od dziesięcioleci. Każda cząstka elementarna ma swój odpowiednik, który zasadniczo różni się od niej tym, że ma ładunek elektryczny o przeciwnym znaku, czyli antyproton jest cząstką o masie i innych własnościach protonu, ale o ujemnym ładunku, zaś antyelektron, inaczej pozytron, ma masę elektronu, ale ładunek dodatni. Podobnie możemy mówić o symetrii i antysymetrii. Yoichiro Nambu, amerykańskiego naukowca pochodzenia japońskiego, nagrodzono za odkrycie mechanizmu spontanicznego złamania symetrii w fizyce cząstek elementarnych, a pozostali badacze otrzymali nagrody za odkrycie pochodzenia złamanej symetrii, co doprowadziło do sformułowania teorii o istnieniu w przyrodzie trzech rodzin kwarków. Teoria ta została niedawno potwierdzona doświadczalnie. Yoichiro Nambu jest pracownikiem Uniwersytetu w Chicago. Makoto Kobayashi jest pracownikiem Instytutu Badawczego w Tsukuba w Japonii, a Toshihide Masakawa pracuje na Uniwersytecie w Kyoto. Być może nowy akcelerator LHC w pobliżu Genewy przybliży nas do rozwiązania zagadki, jaką jest asymetria budowy naszego wszechświata.
RFI, Radio France Internationale.
Poważne wiadomości. Anna Bernhardt.
Za 99 groszy, a dokładniej penów, została wystawiona na internetowej giełdzie Islandia. Szczęśliwy nabywca położonej na Atlantyku Północnym krainy będzie się mógł rozkoszować całkiem przychylnym środowiskiem naturalnym, wspaniałymi końmi i raczej kiepską sytuacją finansową, zachęca w swym ogłoszeniu na eBay Anglik, który wystawił wyspę na sprzedaż. Zapewne jeden z klientów islandzkiego banku, który w związku z kryzysem światowym wstrzymał wypłaty z kont Brytyjczyków. I chociaż ogłoszenie precyzuje, że ani Grenlandia, ani Bjork nie są włączone do tej oferty, aukcja ruszyła od razu z miejsca i w kilka godzin dało się zaobserwować zjawisko, o którym marzą teraz giełdy światowe, czyli wzlot do góry. Cena skoczyła do 10 milionów funtów sterlingów. Depesza AFP nie precyzuje, kto ma chrapkę na Islandię. Może to premier Putin, który niedawno złożył propozycję pomocy bankom islandzkim. Premier Putin zresztą ma teraz głowę zajętą czym innym, a mogli się o tym przekonać dziennikarze zaproszeni do Nowo-Ogarjewa, gdzie przywódca rosyjski ma swoją posiadłość. Tylko cicho i bez gwałtownych gestów uprzedził dziennikarzy szef Kremla, który oficjalnie zaprezentował swoją nową miłość, czyli dwumiesięczną tygrysicę, prezent na 56. urodziny. Bez marynarki, a tylko w polo i kurteczce, Władimir Putin, głaszczący tygrysicę, był uosobieniem łagodności, podkreśla depesza AFP. To nieco zmieni imaż byłego prezydenta i obecnego premiera Rosji, który ostatnim razem w pobliżu tygrysa był widziany z bronią w ręku. Według oficjalnej wersji strzelał wtedy specjalnymi nabojami, by uśpić zwierzę i obronić ekipę telewizyjną. Putin w stroju lotnika albo z odsłoniętą piersią i strzelbą w rękach to w ostatnich latach był często spotykany wizerunek przywódcy rosyjskiego. Być może obrano teraz nową strategię i trzeba się przyzwyczaić do Putina gładzącego z łagodnym uśmiechem małe tygrysiątko, zastanawia się dziennikarz AFP. W każdym razie los zwierzątka leży na sercu Władimirowi Władimirowiczowi, który zapowiedział, że tygrysica zostanie oddana do zoo, by żyć w normalnych warunkach, jak się wyraził. Nie wiadomo, do którego zoo trafi mała tygrysica podarowana Putinowi, ale zapewne nie do Rygi. Chociaż szkoda, bo jest to stara i zasłużona placówka, która obchodzi 95. rocznicę założenia. Z tej właśnie okazji w ubiegły weekend sprzedawano tu bilety ze zniżką osobom, których nazwiska związane są ze światem zwierząt. Prezydent Miedwiedziew nie skorzystał z okazji, ale wielu Łotyszy i Rosjan o nazwiskach jak na przykład Wołkow czy Zajcow poszło pod tym pretekstem do zoo, które ma ponad 3000 podopiecznych. Wróćmy na zakończenie do Rosji, do samej stolicy, której władze wydały zarządzenie zezwalające psom na szczekanie o 2 godziny dłużej dziennie. Po 1 godzinie dołożono rano i wieczorem. Cisza nocna dla czworonogów obowiązuje teraz od 23 do 7 rano. Wielu specjalistów uważa, że właściciele niezależnych osobników będą mieli jednak nadal sporo kłopotów, by zmusić swych podopiecznych do podporządkowania się regulaminowi. A co ze swobodą wypowiedzi, podnoszą niektórzy argument. Wydłużając okres szczekania, władze Moskwy tym samym zarządzeniem wprowadziły jednocześnie ograniczenia. Od tego momentu w większości miejsc publicznych, sklepach, na rynkach i placach zabaw psy mogą się pojawiać tylko na smyczy i z kagańcem na głowie, który, jak wiadomo, utrudnia bardzo szczekanie.
RFI, la radio du monde.
Języka francuskiego.
Le français, ça vous chante? Un cours de français proposé par Radio France Internationale.
W dzisiejszym spotkaniu z francuską piosenką z cyklu Le Français, ça vous chante posłuchajmy dwóch głośnych przebojów z lat 60. o lalkach, które właściwie mają symbolizować pewien typ kobiety. Pierwsza piosenka, do słów Serge'a Gainsbourga, to Poupée de cire, poupée de son. Zaśpiewają dla Państwa France Gall. Drugą, zatytułowaną Une poupée qui fait non, napisał, skomponował i wykona Michel Polnareff.
bardzo poetycka. Piosenka zawiera wiele metafor trudnych do oddania w przekładzie. Fons Gall śpiewa jakby o sobie, jakby to ona była tą lalką, której żywiołem są piosenki. Że jej serce jest w piosenkach, son cœur est gravé dans ses chansons, a jej odbicie ukazuje się w płytach niby w lustrach, zaś głos rozbrzmiewa tysiącem dźwięków, en mille éclats de voix.
Mes disques sont un miroir dans lequel chacun peut me voir. Je suis partout à la fois, brisée en mille éclats de voix.
Nasza śpiewająca lalka miłość zna tylko z piosenki, bo zrobiona z wosku i trocin boi się roztopić w cieple uczucia. Zastanawia się więc, czy jest coś warta, przyrównuje się do innych lalek, bardziej wytwornych, salonowych.
Suis-je meilleur? Suis-je pire qu'une poupée de salon?
Wokół niej bawią się i śmieją także lalki szmaciane.
Autour de moi, j'entends rire les poupées de chiffon.
Te wesołe, roztańczone, szmaciane lalki, qui dansent sur ses chansons, flirtują z chłopcami, dają się im podrywać i zastanawiają się, czy na ich zaloty odpowiedzieć tak, czy nie. Elles se laissent séduire pour un oui, pour un non. Zaledwie rok później, w 1966 roku, Michel Polnareff urzeka francuską publiczność inną piosenką o kobiecie lalce. La poupée qui fait non. Polnareff śpiewa w zupełnie innym stylu niż modny w tamtym czasie we Francji jeje. Jego piosenki są raczej podobne do popularnych piosenek angielskich. Charakteryzują się bardziej urozmaiconą melodyką, co w piosence La poupée qui fait non, którą Państwo za chwilę usłyszycie, dodatkowo podkreśla tekst. Bardzo krótki, wielokrotnie powtarzający kilka prostych słów. W poprzedniej piosence lalki zastanawiały się, czy na zaloty chłopców odpowiedzieć tak, czy nie. Lalka Polnareffa bez wahania zdecydowanie mówi nie.
Cette poupée, elle fait oui?
Non, elle fait non.
Toute la journée?
Toute la journée, elle fait non.
On lui a appris à dire oui?
Nikt jej nie nauczył słowa tak.
Personne ne lui a jamais appris qu'on pouvait dire oui.
Personne ne lui a jamais appris qu'on pouvait dire
Lalka powtarza z niebywałym uporem swoje nie, nie, nie. Nic do niej nie dociera. Lekceważy każdego, kto za jedno jej tak gotów nawet oddać życie.
Audycji w języku polskim z Paryża.
Le français, ça vous chante? Un cours de français proposé par Radio France Internationale.
W lekcji dzisiejszej z cyklu Le Français, ça vous chante porozmawiajmy o gramatycznej konstrukcji porównań. Posłużymy się przykładami ze znanych nam już z poprzedniej audycji piosenek o kobiecie lalce. Piosenka Poupée de cire, Poupée de son w roku 1965 napisał Serge Gainsbourg dla młodziutkiej wówczas France Gall. Piosenka La Poupée qui fait non napisał Michel Polnareff w roku 1966. W latach 60. w żargonie półświatka o dziewczynie mówiono laleczka, ale laleczka Gainsbourga lub ta, o której śpiewa Polnareff, bardziej niż bohaterkę kryminału przypomina zabawkę, lalkę Barbie, która, jak wszystkim wiadomo, zrobiła niebywałą karierę. Smukła blondyna niewątpliwie, kapryśna, z miejsca odpowiadająca nie, choć w gruncie rzeczy miałaby ochotę powiedzieć tak, ale boi się miłości. W piosence France Gall znajdujemy pytanie, którego treścią jest porównanie wartości.
Suis-je meilleur? Suis-je pire qu'une poupée de salon?
Suis-je meilleur? Suis-je pire qu'une poupée de salon? Woskowa lalka zastanawia się, czy może jest lepsza, czy też gorsza od wykwintnisi bywającej w salonach. Meilleur i pire, czyli lepsza i gorsza. To stopień wyższy, comparatif, przymiotników. Bonne, dobra w rodzaju męskim, bon, i mauvaise, zła w rodzaju męskim, mowy, których stopniowanie, tak samo jak po polsku, odbiega od reguły ogólnej. Zasadniczo francuskie przymiotniki nie zmieniają formy w stopniowaniu. Ich znaczenie w stopniu wyższym określa dodanie słów moins lub plus. Na przykład szmaciana lalka może być ładniejsza lub brzydsza od lalki z wosku. Plus jolie, ładniejsza, jest to comparatif de supériorité. Moins jolie, brzydsza, comparatif d'infériorité. Jeżeli natomiast jest równie ładna, mówię o tym słowo aussi. Jest to wówczas comparatif d'égalité.
Aussi jolie.
Można jednak także powiedzieć, że laleczka z wosku jest
aussi bonne.
Równie dobra.
Moins bonne.
Gorsza.
Meilleure.
Lepsza.
Aussi mauvaise.
Równie zła.
Moins mauvaise.
Mniej zła.
Pire.
Stopień najwyższy czasownika superlatif tworzymy przez dodanie le dla rodzaju męskiego, la dla rodzaju żeńskiego, le dla liczby mnogiej. Cette poupée est la plus jolie. W tekście piosenki spotykamy jeszcze jeden sposób wyrażenia wartości, mianowicie tellement jolie. Lalka jest tak śliczna, jej uroda jest absolutna, nieporównywalna. Forma taka nazywa się superlatif absolu.
Elle est tellement jolie. Elle est tellement jolie que j'en rêve la nuit.
Jeszcze jedno. Ta lalka właściwie nie mówi non. Wykonuje tylko gest. Elle fait non. Czasownik fait od faire znaczy tu, że lalka przecząco kręci głową.
Il lui dit qu'on peut dire oui. Mais elle fait non, non, non. Il donnerait sa vie pour qu'elle dise oui. Mais elle fait non, non, non. Il lui demande si elle peut dire oui. Elle fait non.
Warto także zwrócić uwagę na wyrażenie aquabum, poprzedzające rzeczownik lub czasownik w bezokoliczniku, a które znaczy czemu to służy, po co to.
Aquabum chanter l'amour sans raison. Aquabum puisque je ne connais rien des garçons.
Słuchacie Państwo Paryża, Radia France International. Nasza audycja powoli dobiega już końca. Ja się z Państwem żegnam. Życzę miłego wieczoru i do usłyszenia.
RFI. Nasz adres 116 Avenue du Président Kennedy, 75016, Paryż, Francja. Telefon plus 33 1 56 40 30 64. Mail sekcja.polska@rfi.fr.